Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыё Рацыя ў раздзеле падкасты. Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Юркі Ляшчынскага.
Гэта праграма «Беларусы 21-га стагоддзя» ў эфіры беларускага радіо Рацыя, а таксама на сайце ў раздзеле «Падкасты». Вітаюць вас Юрка Ляшчынскі і Якуб Сушынскі.
Вітаю, сябры.
А таксама наш архіўны гость. Чаму архіўны? Бо запіс з 2007 года. Прафесар, сацыёлаг Уладзімір Паўлючук. Менавіта і будзем гаварыць, ці гаварылі мы тады пра беларускае грамадства пачатку 21-га стагоддзя. Нагода, нашая праграма «Беларусы 21-га стагоддзя» ўжо паўгода ў эфіры і на сайце. Так што як мы тады ацэньвалі, ці як прафесар ацэньваў беларускае грамадства, наколькі яго тэзісы былі, ці спраўдзіліся, былі трапнымі, ці спраўдзіліся. Інтерв'ю было ўзятае на польскай мове, але тутай скажу, пра што я пытаў прафесара. Менавіта, чи Беларусь павінна быць краінай незалежнай і што павінны рабіць эліты беларускія, а таксама дзяржаўныя ўлады, каб яна такой была? Чи дзяржава Беларусь у якім напрамку тады ідзе як краіна? Теорія, каб сядзець на двух крэслах, бо гэта было славутае такое прыпісанае да Лукашэнкі акрэсленне.
To zależy, jak pytanie było. Jeśli by pytanie było stawiane, czy Białoruś powinna być włączona do struktur europejskich, trzymać się, powiedzmy, to Eurazji, to jest oczywiste. To jest oczywiste. To ta tendencja jest i ona będzie się nasilała. Będzie się nasilała dlatego, że powiedzmy to elity białoruskie, polityczne i również elity gospodarcze na Białorusi, podobnie zresztą jak i na Ukrainie, tej ruskojęzycznej Ukrainie Wschodniej, wcale nie chcą jakiegoś przyłączenia do Rosji. Chcą być autonomiczne. W przypadku Białorusi chcą być białoruskie. To dotyczy przecież w dużym stopniu ewolucji samego reżimu Łukaszenki, który też wyraźnie ewoluuje, ażeby mieć szansę, możliwość mieć odrębną, inną opcję niż tą, którą kiedyś zaprezentował Putin Łukaszence, żeby Białoruś stała się jedną z guberni Federacji Rosyjskiej. To obecnie takie pomysły są w zdecydowanej mniejszości i będą coraz bardziej w zdecydowanej mniejszości. Państwo, które ma swoją gospodarkę, swoje elity, swoją jakąś wizję i swoje ambicje, siłą rzeczy będzie broniło tej niezależności, tej niepodległości. Dobrze, no tyle. A co dalej? Tak. No to jest pytanie do w miarę upływu czasu, a zwłaszcza Białoruś przestała być jakąś tam kolonią rosyjską, czy jakąś prowincją, powiedzmy to nieformalnie, ale jednak rosyjską, tak jak mogła Moskwa traktować Białoruś 5 czy 10 lat temu. Tu trzeba przyznać elitom politycznym Łukaszence, to jakbyś tak niepolitycznie chwalić Łukaszenkę. Trzeba powiedzieć, że Łukaszenko bardzo sprytnie rozgrywa pozycję swoją, a zatem i pozycję niezależnej Białorusi, lawirując między, powiedzmy to, Moskwą a Brukselą, a nawet Waszyngtonem, ale Brukselą, skończmy na Brukseli. Co oczywiście kartę przetargową z Moskwą wzmacnia jego, zwłaszcza stosunki z Zachodem, które, jak widać, ulegają ociepleniu, powiedzmy to tak, ociepleniu, przy narastającej akceptacji Zachodu również dla reżimu Łukaszenki, trzeba powiedzieć. To zmienia pozycję Łukaszenki wobec Moskwy i pozycję elit białoruskich wobec elit moskiewskich.
Ale jakim jest białoruskie gromadstwo? Czy to tylko socjalne gromadstwo postsowieckie, czy wciąż taki ma parastki tego niezależnego, świadomego nacjonalnego narodu?
Statystycznie to, powiedzmy to, połowa społeczeństwa należy do tej opcji sowieckiej. A jeśli nie połowa, to 1/3 na pewno. Tak, ale więcej niż 1/3 według takich różnych sondaży, które są mi dostępne, dotyczące postaw politycznych. socjolodzy białoruscy rozróżniają trzy postawy takie. Patriarchalna to jest przywiązanie do rodziny, ziemi, rodu, miasta, kolchozu. Funkcja kolchozu jako funkcja taka zabezpieczająca, egzystencjalna i wartość wciąż jest bardzo wysoko stawiana, zwłaszcza przez ludzi, powiedzmy to, starszych i mniej wykształconych. No, druga opcja to ta sowiecka, to u różnego typu weteranów nostalgia za Wielkim Związkiem Radzieckim, ale to już formacja odchodząca. Natomiast formacja wschodząca to jest młodzież, która czasów sowieckich nie zna i nie pamięta. To jest w dużym stopniu klasa średnia, mały, drobny czy wielki biznes, powiedzmy to intelektualiści, dziennikarze i tak dalej. No ale to jest też, Białoruś jest rozpolowiona, to jest też zachodnia część Białorusi. Związane to jest z tradycją w dużym stopniu, z oddziaływaniem religijnym. Katolicka część społeczeństwa Białorusi jest siłą rzeczy niejako prozachodnia, przywiązana do idei, do wartości zachodnich, do indywidualizmu, przedsiębiorczości, wolnego rynku, otwarcia na zachód i tak dalej. No więc co? Podziały na wschód i zachód, które przebiegają, one są nawet bardziej drastyczne teraz na Ukrainie niż na Białorusi. Ale są procesy cywilizacyjne, unifikują Białoruś i Ukrainę, kształtowanie się klasy średniej, kształtowanie się ludzi ryzyka, ludzi biznesu, którym potrzebne są związki ze światem, a więc i znajomość języka angielskiego, i znajomość Europy, no to to siłą rzeczy narasta i będzie narastać.
Jak stawica i powinna stawica Europa, ale pierdusim Polska, bo tutaj Polska odgrywa wielką rolę przy polityce uschodniajcie, europejskiej udoczynieni do Białorusi. Chce je do siebie, kap Białoruś była w Europie tej, skażam, poszerzała się tady Europejska Unia, Eurozwiaz, czy przecież taki po barabanach Białoruś, gdzie pójdzie, to nie ciekawić Europy.
Winą Europy, do której Europa się przyznała i przyznała się Polska, na szczęście, tak, i to pod tym względem trzeba tutaj obecnych polityków pochwalić, to jest zniesienie tego generalnego ostracyzmu wobec Białorusi. Ostracyzm nie dotyczył małych grup opozycjonistów. Posiedzieć, powiedzmy to, przez jedną czy przez dwie noce areszcie za jakieś tam manifestacje. No to ci, jak wiadomo, otrzymali możliwość, chodzi tutaj o młodzież przede wszystkim studencką, usytuowania się w każdym porządnym mieście Europy i Stanów Zjednoczonych, na uniwersytetach i tak dalej. Ale to ta polityka nic absolutnie nie uczyniła, ponieważ są to drobne elity, nie mające żadnego wpływu na sytuację wewnętrzną na Białorusi. No były przekonane, nie trzeba było ich przekonywać, znaczy przekonywać, no przekonywały te profity, które im dawało, ale nie zmieniało to ani jotę sytuacji na Białorusi, wręcz przeciwnie, powodowało izolację tak zwanej opozycji od białoruskiego społeczeństwa. No i nawet przy dobrej woli elit politycznych będzie ta dobra wola, załóżmy, to odrobienie tych strat potrwa jeszcze długie lata. Prowadzenie demokracji parlamentarnej, powiedzmy to, pluralistycznej, na Białorusi nie jest takie proste. Struktury, że tak powiem, społeczne nie są przyzwyczajone, bo opozycja sama się wyizolowała. Nie ma elektoratu, nie ma, nie chodzi tylko o to, że reżim, że wybory, przy najbardziej demokratycznych wyborach na Białorusi bardzo trudno w tej chwili stworzyć społeczeństwo polityczne, pluralistyczne. Wina oczywiście reżimu Łukaszenki, no ale to jego wina, to jego polityka. Natomiast winą jest polityka Zachodu, między innymi i Polski, że nie próbowała prowadzić dialogu ze społeczeństwem, uważając, że społeczeństwo to jest, powiedzmy to, 100 opozycjonistów. Tak to traktowano u nas. A resztę to są gnój homo sovieticus, jak to bez przerwy Sokrat Janowicz w Gazecie Wyborczej określał społeczeństwo białoruskie. No, niesympatyczne to i błędne. No, było błędne. I utwierdzało reżim w jego, powiedzmy to, twardych tych prosowieckich i prorosyjskich postawach. No dzisiaj się zmienia się korzystnie. Te zmiany, ta zmiana opcji Zachodu może wpłynąć bardzo korzystnie na ewolucję elit białoruskich i społeczeństwa, co za tym idzie.
Чи пошляхи тих 15-17 нават гадоў кіравання краінай праз Лукашэнку, Александра Лукашэнку, тады прэзідэнта, мягкую дыктатуру, бо тады так называлі апошняя дыктатура Еўропы, але мягкая была дыктатура. Што і хто будзе павінен кіраваць Беларусю надалей? Ці ўжо досыць Лукашэнкі, трэба зменаў, бо ён не гарантуе сучаснай Беларусі дэмакратычнай, еўрапейскай.
Лукашенко będzie chyba rządził, bo jest jakoś tam symbolem. Trzeba patrzeć na to ze strony kultury politycznej, powiedzmy to, na wschód od Bugu, no tak bym to powiedział. Wszędzie na wschód od Bugu, po dzień dzisiejszy, również na Ukrainie, mniejszą rolę odgrywają programy polityczne, a większą rolę odgrywają nazwiska. No nie znam żadnej partii na Zachodzie, która by miała nazwę od przywódcy. Jest nazwa od ideologii, no ale to jest typowe dla tego obszaru. Podobnie jak symbolem Rosji jest Putin, symbolem Białorusi jest Łukaszenko niestety. I wokół niego nazwiska, imienia blokuje się cały taki łukaszenkizm. Gdyby Łukaszenki zabrakło, gdyby raptem dostał zawału albo zginął w katastrofie, to nie oznacza, że łukaszenkizm na Białorusi przepadnie. On trzyma się dosyć mocno, on jest już ugruntowany w ideologii, w strukturach, polityce, ale również w ideologii, tak, różnego typu dziełach socjologicznych, filozoficznych i tak dalej, ta wizja Białorusi. Jako na swój sposób niezależnej od Rosji, ale też niezależnej od Zachodu. Zachód w dużym stopniu, tu polityka polska psuje sytuację na Białorusi, bo Zachód kojarzy się z Polską, no, tym bardziej, że Polska akcentuje tę pretensję do Białorusi, do katolickości. Katolickość kojarzy się, że katolicy na Białorusi miliona, ponad milion katolików, czyli to jest 10% społeczeństwa. W Polsce traktuje się zawsze, że to są Polacy. No tak się traktuje. No, probierzem przynależności do polskości. Znaczy nie ma żadnego kryterium obiektywnego bycia Polakiem. Prawda jest taka, że białoruskość jako taka, w ogóle historycznie, ukształtowała się w obrębie katolicyzmu. Prawda jest również i taka, że opozycja narodowa, broniąca języka białoruskiego, literatury białoruskiej i przeciwstawiająca się rusyfikacji, to w większości ludzie z kręgu zachodniego wyznania katolickiego. To są również ci Polacy, powiedzmy to, według spisu powszechnego, na pytanie o język domowy 85% Polaków odpowiedziało białoruski. Na pytanie o język ojczysty około 70% Polaków. Z tych 500 000, którzy się określili jako Polacy, to jeszcze pytanie było o język ojczysty. To dane spisu odpowiedzieli, że język białoruski. No jest tu problem białoruskimi Polakami w Polsce, problem, bo część tych, których się zalicza jako Polacy, to są przecież wybitni działacze białoruscy. Stanisław Szuszkiewicz, Zenon Paźniak i wielu innych, pochodzący z tych samych kolchozów właśnie, gdzie mieszka ludność katolicka, uznawana tu u nas jako ludność Polska, no tam jeżdżą misjonarze, tam jeżdżą nasi politycy, rozmawiając z nimi jako z Polakami. To wszystko komplikuje sytuację również stosunków, powiedzmy to, Mińska do Zachodu, ponieważ pobrzmiewają tutaj pretensje polskie do jakiegoś zawłaszczenia duchowego, powiedzmy to. Te incydenty z Polonią Angeliką Borys i z tymi różnymi sprawami, to pobrzmiewają akcenty, które wzmacniają postawę powiedzmy to reżimu jako obrony przed inwazją, przed zawłaszczeniem tutaj, prawda? Lęk przed zawłaszczeniem ze strony Polski, no i zawłaszczeniem niekoniecznie może terytorialnym. No to tak to sprawy mniej więcej wyglądają z mojego punktu widzenia.
Niektórzy mówią, że to mogą być z boku pierdusim Polsce, ale i Ukrainy, i tady, i Litwy, a pierdusim Rosji. Niekie takie imknienie, kap podzielić Białoruś na terytorialne zmiany, kap tam odbyli się, skażem, Haradzieńszczyna, czy skażem, Aśmianszczyna u innej krainy, Bierześciejszczyna, wiadomo, tak samo u innej krainy, albo u wschodniej Białorusi, u innej krainy. Czy wciąż taki, ta polityka, pra jaką mówimy, że, skażem, polityczny wpływ, to jedno, a terytorium без територіальних змін хай застанеться. Ну, сьогодні маємо що ж таки 21-е стагоддя, і ці територіальні зміни, вони можуть вельми адмовно повпливати на ті відносини і вогуле вельми адмовно усприйняти демократичним світом.
Ну, він о тим мовє. Значить, щоб то було реальне, то очевидно не є реальне і так далі. Живемо в Унії, Боже мій. Світ вже є якось так упорядкований, що те о завлашенню територіальним, то можливо możliwe na Kaukazie, o tak, ale już tutaj w centrum Europy to niech to Pan Bóg broni, to jest niemożliwe. Natomiast chodzi tutaj o te akcenty polityczne, akcenty symboliczne, no tak, no właśnie, no. Jest to niebezpieczne. Ta pokusa polska, ażeby akcentować, że to nasze i Wilno nasze, ono to się akcentuje często, tak, i Grodno oczywiście i tak dalej. Znaczy niebezpieczne w tym sensie, że jeśli chcemy, żeby Białoruś ewoluowała w kierunku zachodu, to te postawy wyraźnie torpedują ten proces. Mówimy o polityce, nie? Polityk szczery to jest gówno, a nie polityk, przepraszam, że używam. Polityk ma być skuteczny, a nie szczery. Nie znam czegoś takiego jak kategoria szczerości polityka. To możemy mówić o skuteczności. Jest to nieskuteczne. Jest to niepolityczne w tym sensie, że możemy sprawę odwrócić. O, staramy się, żeby na Wilnie był Uniwersytet Polski, jest. Staramy się, żeby w Grodnie były instytucje polskie, żeby były szkoły, żeby była jakaś filia na uniwersytecie i tak dalej, czemu nie? No a co byśmy powiedzieli, gdyby w Białymstoku raptem Łukaszenka zaproponował powołać białoruski uniwersytet? On by był powołany dobrze, gdyby on się składał z emigrantów politycznych. Ale gdyby to przyjeżdżali namaszczeni przez Łukaszenkę, jakbyśmy się odnieśli. No więc tego typu polityka jest nieskuteczna, bo po prostu zraża, jeśli naszą szansą tu jest łamanie tych granic. Znaczy nie przełamiemy je, bo i tak one już są faktem, ale łamanie przynajmniej w sferze kulturalnej, a w pewnym sensie ideologicznej. Natomiast poczynania ze strony Polski są jednostronne. Chcemy polskiej ekspansji, tak? Ale przecież nic w zamian.
No. I tady, kiedy my mówili w 2007 roku, mówili pro białoruskie gromadstwo, jakim ono jest, ale czy gromadstwo już jest narodem, świadomym, nacjonalnym narodem? I co może powpływać? Co może objednać białoruskie gromadstwo? Niejki lider, niejka idea? No, скажем, чим розказують свободні вибори, але свободні і демократичні, каб могло яна виказатися на гетую тему. Я ще раз голос професору Владиміру Павлючуку.
To są procesy powolne. Na razie nic takiego nie zaistniało, co by konsolidowało naród białoruski. Wręcz przeciwnie, te poczynania, zwłaszcza narodowo-twórczych, że tak powiem, historyków, ideologów, są fatalne dla budowania tożsamości białoruskiej. Tu mam tutaj na myśli opracowania historyczne Sachanowicz, tak, Sybieka, historii Białorusi, gdzie są apoteozy, jest gloryfikowanie różnych formacji, to na tej bazie nie będzie się budowało białoruskiej tożsamości. Ten nurt właśnie antyrosyjski, antyruski, antyprawosławny w gruncie rzeczy, bardzo wyraźnie. Wszystko, co prawosławne, to jest wrogie i moskiewskie. Tak tutaj ci historycy piszą. Nurt nie zbuduje tożsamości białoruskiej narodowej, wręcz przeciwnie, ją rozsadza. To będzie możliwe wtedy, kiedy już nareszcie Białoruś będzie zaakceptowana przez świat, kiedy wybory będą naprawdę wolne i naprawdę demokratyczne. Mam nadzieję, że niedługo, może długo, może niedługo, mam nadzieję, że chciałbym, żeby niedługo to nastąpiło. No to wtedy okaże się, kto jest kim i kto ma jakie poparcie i kto tworzy, współtworzy ten naród. Dzisiaj to nie możemy mówić, bo całe to gadanie w Polsce obraca się w sferze marzeń i fikcji, krótko. Ze względu na tę anomalię na Białorusi i anomalię w Polsce. Anomalię w Polsce w stosunkach do Białorusi ze względu na kompletny brak rozeznania. No, świat będzie inny niż ten, który komentujemy, ze względu na procesy, które w tej chwili doświadczamy, a potem, czego teraz doświadczamy, to kryzys, powiedzmy to. Mówiło się o kryzysie finansowym, no ale już teraz mówi się o kryzysie gospodarczym, skali globalnej i tak dalej. Te szablony, mianowicie możliwość przesuwania granicy wpływów zachodu jak najbardziej na wschód jako cel główny. Ta sprawa już padła. Zaczynają dominować inne idee ustalenia ładu przy uznaniu odrębności, powiedzmy to, poszczególnych krajów i poszczególnych państw i różnych opcji ideologicznych. Coś takiego nas czeka. Pluralizm. Białoruś może się odrodzić i może odnaleźć swoją tożsamość i swoją definicję narodu. Białorusi jako narodu.
Это были такие высказывания на 2007 год теоретичные профессора социолога Владимира Павлючука. А ты, Якуб, як бы оценил это, чи все ж таки это была фикция его высказывания, такая теория, чи шмат у чим яны справдзіліся, что справдзілася, або что не справдзілася?
Сапраўды цікава было паслухаць меркаванні шаноўнага прафесара Паўлючука, які так даўно многія рэчы, можна сказаць, праракаваў. І тут неважным падаецца ягоны бачанне, які працэс нацыятворчасці ў нашым краі. Ці схільныя беларусы ісці шляхам еўраінтэграцыі, ці не. Як мне здаецца, беларусы, яе інтэлігентная частка, пасля патасу еўраінтэграцыі 90-х гадоў пачала адкрываць для сябе тыя бакі еўрапейскага праекту, якія былі ім незразумелыя і нябачныя. Першае, гэта тое, што еўрапейская інтэграцыя не зусім тое, што мова пра памеры, гуркоў ці стандарты шрубак ці паліва. Другое, што мова ідзе пра фармаванне некай цэльнай сацыяльнай утопіі, у якой ёсць сумеснае жыццё і супраца розных культураў без канфлікту, у якой можна было б уніфікаваць і права, а права заўжды была прэрагатывай нацыянальнай дзяржавы у мінулым імперыі. А цяпер мова ідзе пра уніфікацыю праяў цэлых групы дзяржаў. Вось у чым казус. І трэця, як праз еўраінтэграцыю фармуецца ўяўленне пра агульную гісторыю, што даволі складана. Калі нам уявіць яшчэ 50 гадоў таму, калі ўсе народы былі захоплены пошукам сваёй прарадзімы. А цяпер дзясяткам народаў прапануецца дамовіцца, што нават калі знойдзеныя прарадзімы розныя, то мацярык агульны. І апошняе, што найважней, Еўропа як сацыяльная утопія, якая пачала рэалізоўвацца ў нейкіх агульных праграмах развіцця, якія аказаліся па-за межамі краінаў геапалітыкі, і датычылі яны, напрыклад, як стандарта жыцця, як навакольнага асяроддзя, як правіла вядзення сельскай гаспадаркі і эканомікі ў цэлым. Калі ў кожнай краіне захоўваюцца правілы стасункаў у эканамічнай сферы, то гэта, на маю думку, вельмі падобнае на камунізм, толькі без патасу. Краіны, рэалізуючы дамову на еўразвяз, ажыццяўляюць сацыяльны ідэал. Найбліжэйшае параўнанне, з якім гэта менавіта той сацыяльны эксперымент, які праводзіўся за часы Савецкага Саюзу, толькі на іншых асновах. А менавіта трымання правоў чалавека, арганізаванага, але кіруемага рынку, справядлівага, але на базі ліберальна-дэмакратычных каштоўнасцяў, а не дзяржаўнага валюнтарызму і этатызму. Дык які сэнс мяняць мінулае СССР на іншы СССР, з падобнай выніковай ідэі, задасць сябе пытанне, разважаючы беларус. У гэтай сувязі рамантызм у сацыякультурным існаванні не пайшоў, прычым не пайшоў не толькі у палітычнай эліце, але і ў пераважнай часы інтэлігенцыі і паспольнага люду. Да таго ж, што мы бачым, што новым, непрываблівым чыннікам змены культуры еўразвязу стаў эміграцыйны працэс. Учорашнія каланіяльныя краіны атрымалі бумерангам паток эмігрантаў, якія хочуць бачыць тыя ж стандарты, якія яны бачаць па тэлебачанні. І яшчэ адно, што я заўважыў, вельмі цікавыя назіранні прафесара Паўлючыка, то ў галіне яго прароцтва стасоўна партыйнага будаўніцтва дыктатуры. Адсутнасці ідэалогіі, бо кожная партыя будуецца на нейкім ідэале, а ідэалу ж няма, то як адбудоўваецца гэта ў Беларусі? Стрыжнем становіцца Лукашэнка, як класічны дыктатар. Недарэмна ягоныя прызначэнцы-дэпутаты называюць сябе калектыўным Лукашэнкам. Сацыолог, які амаль 20 гадоў назад разважаў пра сітуацыю Беларусі, трапіў у 70% нашай рэчаіснасці.
І гэта была праграма «Беларусы 21-го стагоддзя», Юрка Ляшчынскі, Якуб Сушынскі і архіўны наш гость, прафесар Уладзімір Паўлючук. Дзякуем за ўвагу. Наша перадача ў эфіры, Радіо Рацыя, а таксама ў раздзеле «Падкасты».
«Беларусы 21-го стагоддзя». Перадача Юркі Ляшчынскага. Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты».